A w aktualnościach dnia witamy pana doktora Patryka Jakiego, europosła, byłego wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze. Na początku może słowo podsumowania, jak minął burzliwy, podejrzewam, tydzień w Europarlamencie?
Można powiedzieć, że semantycznie widać jakieś jaskółki, to znaczy niby niektórzy z europejskich elit już rozumieją, że to był ogromny błąd, że koncentrowaliśmy się tylko na interesach, że głównie na interesach niemieckich, że budowaliśmy ten niemiecki imperializm, że nie słuchaliśmy Polski i państw bałtyckich. No niby to wszystko rozumieją. Rozumieją też, że jakby ogromnym błędem było stawianie na gaz i taka mocna walka z węglem czy z atomem. No niby to wszystko rozumieją, tylko i potrafią nawet jakieś takie gesty słowne zrobić. Natomiast kiedy patrzy się już na rozwiązania, no to może w związku z tym, skoro to było złe, no to może zmieńmy tę politykę. No to tu już proponują dokładnie więcej tego, co doprowadziło nas do tego kryzysu. No bo jeżeli mówimy dzisiaj, że głównym źródłem inflacji, tego, że przecież wyparowują nasze oszczędności, że Polacy są naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, polskie firmy są w trudnej sytuacji, no bo przychodzą nowe rachunki za energię. No i mówimy, że jakby głównym powodem tego to była absurdalna polityka Unii Europejskiej, która zmuszała wszystkich do przestawiania się na gaz, mimo że przecież mogliśmy mieć tani węgiel, a tą energię, którą produkujemy węgla, na tą energię jest nałożony narzut sztucznego, ideologicznego podatku w postaci ETS-u. No i mówimy, że trzeba byłoby to zlikwidować, no to oni proponują dokładnie, żeby było jeszcze więcej tego, co było wcześniej, czyli jeszcze więcej tej zielonej, absurdalnej ideologii. Tym bardziej, że kiedy dzisiaj już wszyscy widzą, jak wejdą sobie do internetu, wskaźniki pokazujące, że w Europie za energię się płaci kilka razy więcej niż na innych kontynentach, właśnie przez te niemądre rozwiązania, mimo że przecież my mamy surowce, mamy źródła, przez te niemądre rozwiązania, czyli upieranie się przy tej ideologii, no i przy tym, że walczymy z globalnym ociepleniem, mimo że przecież to nie ma w tej chwili żadnych rąk i nóg, dlatego że jeszcze raz muszę przypomnieć, że nawet zakładając, że to globalne ocieplenie, że ta teoria jest prawdziwa i że im więcej CO2, tym zwiększa się to ocieplenie, no to przecież, żeby redukować, żeby sprawić, żeby ta redukcja była skuteczna, no to trzeba ją obniżyć na całym świecie. Czyli w dużym skrócie nie wystarczy zrobić tak, że Polacy swoim, i Europejczycy i Polacy swoim ogromnym wysiłkiem, dokładając 300 czy tam 500 zł miesięcznie do poprawy sytuacji na planecie, dokładając ze swoich rachunków ogromnym wysiłkiem, jeżeli to nawet Polacy zrobią, no ale jeżeli Chińczycy w związku z tym będą produkowali więcej CO2 do atmosfery, no to ten wysiłek Polaków czy Europejczyków nie ma żadnego znaczenia. No i dzisiaj dokładnie się to dzieje, to znaczy my ponosimy jakieś ogromne koszty tej ideologicznej walki, a Chiny pękają ze śmiechu i właśnie otwierają prawie, jak widzą tą naszą walkę, no i z węglem, no i prawie i otwierają teraz w swoich okolicach około 300 nowych kopalni węgla. W związku z tym walki z emisją będzie zero, natomiast my będziemy ubożeć, a oni będą sobie lepiej radzić. Po prostu jakby dyskusja, to jest starsi z państwa na pewno to pamiętają, bo tak było dokładnie z czasu komunizmu, że żadne racjonalne argumenty nie trafiają, jak są uparci ludzie na tej swojej ideologii. Kiedy już było widać, że ta walka klas to jakiś kompletny absurd, no to oni dalej to wszystko brnęli. Kiedy było widać, że ten komunizm nie przynosi żadnej równości, tylko coraz więcej nierówności, to dalej to brnęli. No i dzisiaj mamy taki kolejny odcień tego, kiedy już widać, że ta ideologiczna walka nie przynosi ani nie polepsza sytuacji na planecie, ani nie sprawia, że jesteśmy bogaci, wprost przeciwnie, wszyscy biedniejemy, to ci dalej się upierają. Znaczy to, że ten podatek ETS, czyli ten sztuczny podatek na węgiel...
Ktoś się na tym bogaci.
Znaczy, dokładnie tak, dokładnie tak. Że ten sztuczny podatek ETS, tak zwany, czyli sztuczny podatek na węgiel, którego jakbyśmy się pozbyli, no to automatycznie w Polsce no około, nie wiem, 30% może, no to już w zależności od tego, jak już się to liczy, ale może nawet około 30% te rachunki idą w dół i zamiast tego po prostu zawiesić, oni dalej się przy tym upierają, bo musieliby się przyznać do błędu, bo rzeczywiście kilku cwaniaszków gdzieś tam na giełdzie, którzy grają tym, nie będą zarabiać swoich pieniędzy, kiedy firmy padają, kiedy wszyscy boją się, co będzie na zimę. Niestety problem nieodpowiedzialności naszych europejskich elit i oderwanie ich od rzeczywistości jest tak ogromny, że no niestety ja nie potrafię jakby nie nawiązywać do czasów komunizmu, no bo analogii tu jest naprawdę bardzo wiele.
No właśnie, walczy z tym również premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj i dziś w Pradze odbywa się nieformalny szczyt Rady Europejskiej. Wczoraj 44 państwa, czyli ta taka wersja, możemy powiedzieć, poszerzona. Dzisiaj ścisła 27. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj, podsumowując spotkanie, powiedział, że niestety, ale energetyka to jest pięta Achillesa Unii Europejskiej i polityki Unii Europejskiej.
No to prawda, znaczy cieszymy się, że pan premier wreszcie przyjmuje jakby stanowisko, które my jako środowisko Solidarnej Polski przyjmowaliśmy już od kiedy w ogóle nasza formacja młoda dalej istnieje, że tego ETS-u w ogóle nie powinno być, że to jest absurd. Jeszcze wiele lat temu mówiliśmy, że Polska nie powinna się zgadzać na nic związanego z rozszerzaniem tego sztucznego podatku. No wtedy nas nie słuchano. No cieszę się, że dzisiaj już rząd mówi tym głosem, którym mówiła kiedyś Solidarna Polska, ale rzeczywiście no teraz jest za późno. To znaczy za późno, bo były czasy, kiedy mogliśmy to po prostu te złe rozwiązania wetować. Dzisiaj one są już wprowadzane w życie. Tylko problem polega na tym, że no my już dzisiaj możemy tylko prosić, kiedyś mogliśmy to po prostu zablokować. To jest raz. Dwa, no czeka nas zima i być może będzie tak, że jeżeli w Niemczech naprawdę to będzie bardzo ciężka zima, to być może Niemcy wreszcie zrozumieją, że trzeba ten podatek wywalić, tylko dla nich to jest też problem, dla Niemiec jest to też problem taki, jak ja ich obserwuję, no bo oni nie mają żadnego dobrego argumentu, żeby bronić tego ETS-u, ale ja widzę, że dla nich jest to po prostu już problem w tej chwili ambicjonalny, no bo musieliby Polakom przyznać rację, którzy przecież gardują o tym w Parlamencie Europejskim od lat. No i widzę, że dla nich jak zwykle ten pomysł, znaczy dla nich jak zwykle ta megalomania i egocentryzm niestety jest tam dalej ważnym składnikiem tej ich tożsamości. No, z przykrością to stwierdzam.
Podejmowanym też problemem i kwestią na tym forum jest kwestia limitu cenowego na ceny gazu. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że zasugerowała, że rzeczywiście można wprowadzić coś takiego. Pytanie, czy to zostanie podjęte przez Komisję Europejską?
To czy jest to lepszy pomysł niż te wcześniejsze, wydaje się, ale on jest i tak tylko temporalny, dlatego że pamiętajmy, że nawet jak wprowadzimy te limity, no to i tak podaż tego gazu jest za mała. Znaczy Niemcy wcześniej za pomocą narzędzi unijnych zmuszali wszystkich, żeby przerabiali infrastrukturę na gazową i budowali te, które mogły być z węgla, miały być budowane na gaz. No i problem polega na tym, że nawet dzisiaj jakby ktoś szybko chciał się przestawić na węgiel, no to po prostu już nie ma jak, bo nie odkrywaliśmy nowych ścian, bo zmienialiśmy infrastrukturę. Najlepszym przykładem jest Ostrołęka zresztą. W tym zakresie, no przy takich historii jest pełno. No i teraz jakby zakładając, że przecież no nawet ustalimy jakąś jednolitą cenę gazu, ale przecież podaż tego gazu będzie dalej mniejsza, no to i tak znajdzie się ktoś, kto zapłaci za to więcej i ceny będą windowały w górę. No to jest też prosty mechanizm rynkowy. Po prostu trzeba skończyć z tymi ideologicznymi i komunistycznym ideologicznym podejściem i trzeba korzystać dzisiaj z energii, która jest najtańsza. No i póki co, bez tych wszystkich narzutów i tak dalej, najtańsza jest po prostu energia z węgla. Akurat tak się składa, że tego węgla Polacy mają najwięcej w Europie. I to jest kolejny problem dla liderów unijnych, no bo gdyby ściągnąć te wszystkie obciążenia z węgla, no to dzisiaj by się okazało, że Polacy po prostu nie tylko, żeby mieli najtańszą energię i nasze firmy byłyby najbardziej konkurencyjne, to jeszcze jako państwo byśmy ogromnie wiele na tym zarabiali. No, ale niestety nieodpowiedzialna polska klasa polityczna, która zgodziła się na to, żeby zamykać kopalnie, żeby nie odkrywać nowych ścian. Przecież to jest bardzo prosta rzecz. Ja nie wiem po prostu, ile trzeba tłumaczyć to polskiej klasie politycznej, że no lepiej mieć, jak się ma źródła energii, no to lepiej korzystać z własnych niż importować jakieś zewnętrzne, no bo tu są zawsze czynniki, które są od nas niezależne. To jest bardzo prosta rzecz, którą ja nie wiem, dlaczego trzeba ciągle polskiej klasie politycznej tłumaczyć.
I dwa kolejne tematy, które też zostały podjęte na szczycie w Pradze, to relacja do Ukrainy i relacja do Rosji, Unii Europejskiej.
No tak, bo tu oczywiście ten problem musi być ciągle poruszany. To trzeba przypominać Niemcom, Francuzom i wszystkim ludziom, którzy politykom apismentu doprowadzili do tego, że być może w ogóle do tego, że ta wojna na Ukrainie wybuchła, bo ja akurat stawiam tezę, że Putin od lat ich testował. I gdyby apismen, to ja przypominam, to jest takie sformułowanie, które swoją popularność zdobywało w 1938 roku, kiedy to samo, kiedy prowadzono politykę, kiedy mocarstwa zachodnie wobec Hitlera i Niemiec prowadziły politykę taką, że ulegania. Tutaj wam, tu jeden palec, tu kolejny palec, on tylko tak patrzył, jak daleko może się posunąć, aż posunął się do tego, co wszyscy wiemy. No i tę politykę apismentu wobec Putina również Europa prowadziła przecież już od ponad dekady, już prawie dwie dekady prowadziła taką politykę apismentu. No i moim zdaniem to ona doprowadziła do takiej skali wojny na Ukrainie, bo gdyby wcześniej tego nie robiono, no to być może dzisiaj Ukraina byłaby bezpieczna. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że byłaby bezpieczna. No i bardzo ważne jest to, o czym ojciec wspominał, żeby ciągle przypominać to Niemcom i Francuzom, dlatego że tam jest dalej, są bardzo duże grupy interesów, które chciałyby wrócić do normalnych relacji z Rosją, liczą na normalne relacje z Rosją. Tam w ogóle jest takie mentalne myślenie, ja ciągle je widzę w Parlamencie Europejskim, że jak tam bywam, to tam jest takie mentalne myślenie, że dla nich Ameryka jest większym problemem niż Rosja, no bo dlatego, że z Rosją jak się podzielimy, to będziemy tutaj dominować na kontynencie, a Ameryka nam wchodzi w nasze interesy gospodarcze, militarne i tak dalej. Dlatego no to jest taki absurdalny poziom widzenia, dlatego że nie da się tego pogodzić jednocześnie z myśleniem o sobie jako imperium moralnym. Dlatego że jednak, co by nie mówić o Ameryce, ale jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy wartościami, które reprezentują Stany Zjednoczone, które są bliźniaczo podobne do tego, jakie były w I Rzeczypospolitej. Zanim powstały Stany to Zjednoczone i odwoływały się do wolności, republikanizmu, no to nasza Polska Rzeczypospolita była na świecie tą największą świątynią wolności. I to są w ogóle całkowicie inny sposób myślenia o wartościach, o świecie, o podejściu do człowieka, o relacji państwo-władza niż to, co mamy w Rosji. No jeżeli państwa zachodnie wolą stawiać na Rosję, no to niech z drugiej strony nie mówią, nie próbują się postawić w roli jakiegoś imperium moralnego, no bo po prostu to jest ze sobą sprzeczne, a jeżeli ktoś uważa, że da się to ze sobą połączyć, no to po prostu jest albo cynikiem, albo głupcem.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przypomnę, naszym gościem w aktualnościach dnia był pan dr Patryk Jaki, europoseł, były wiceminister sprawiedliwości. Bóg
dziękuję zapłaci. Dziękuję bardzo. Ojcze, jeżeli mogę skorzystać z okazji, to zapraszam serdecznie jutro na spotkania w Gryfinie, czy jutro, czyli w sobotę w Gryfinie i w Szczecinie. Szczegóły nam w moich mediach społecznościowych, bo to jest okazja do pogłębionej dyskusji zawsze na te tematy. Dziękuję uprzejmie, ojcze, i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy i oczywiście gorąco zapraszamy.